nocny pożar na 9 piętrze bloku w Krakowie. Na szczęście nikt nie został ranny. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje powrót polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Po tragicznym weekendzie w Tatrach przypominamy także podstawowe zasady wychodzenia w wysokie góry. Informujecie nas na gorącą linię o pożarze w bloku przy ulicy Przybyszewskiego w Krakowie. Jak przekazał RMF FM, dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta miejskiego krakowskiej straży pożarnej, zapaliły się tam dwa balkony na 9 piętrze. Sytuacja w tej chwili jest opanowana i trwa oddymianie budynku. W tym zdarzeniu nikt nie został ranny. Na miejscu działało 8 zastępów straży pożarnej. Premier Włoch Giorgia Meloni podczas zakończonego we wtorek szczytu G7 w Kanadzie stwierdziła, że głównym celem jest doprowadzenie do negocjacji z Iranem, aby ten nie stał się mocarstwem nuklearnym. Skrytykowała pomysł, aby mediatorem w sporze Izraela z Iranem był Władimir Putin. Powierzenie roli mediatora w kolejnej wojnie narodowi, który jest już w stanie wojny, nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem, mówiła premier Włoch. Meloni zaznaczyła również, że obecna sytuacja międzynarodowa wymaga działań na rzecz deeskalacji i negocjacji. Na koniec wspomniała o konflikcie handlowym między USA a Unią Europejską, wyrażając nadzieję na rozwiązanie poprzez dialog. Do czwartku wrócą do kraju wszyscy Polacy, którzy chcą opuścić Izrael. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zarządziło ewakuację w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Szczegóły zebrał dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
MSZ podstawi dwa samoloty. Jeden wystartuje z Egiptu, z Sharm el-Sheikh, drugi z Ammanu, stolicy Jordanii. Wcześniej Polacy wsiądą do autokarów, którymi dotrą do sąsiednich krajów, bo nad Izraelem w związku z irańskimi atakami zamknięta jest przestrzeń powietrzna.
Samolot z Sharm el-Sheikh wystartuje jako pierwszy, z Ammanu wystartuje jako drugi. Najprawdopodobniej z Ammanu w czwartek rano. Chcemy to połączenie obsłużyć już wojskowym samolotem, dlatego że obserwujemy, że nie ma aż tak wielu osób chętnych do ewakuacji, jakby mogło się wydawać.
Zapowiada wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendes. W szczytowym momencie w systemie Odyseusz, który rejestruje osoby tymczasowo przebywające w Izraelu, głównie turystów, zapisało się ponad 350 Polaków. Teraz okazuje się, że zainteresowanych powrotem jest o połowę mniej. Znacznie osób wróci do kraju z Iranu. MSZ potwierdził, że najpierw muszą przemieścić się do Azerbejdżanu, a z Baku ruszą już do kraju. W samolocie oprócz kilku pracowników polskiej ambasady i ich rodzin znajdzie się też 6 innych Polaków. MSZ wciąż apeluje, by zrezygnować z wyjazdów wakacyjnych w rejon Bliskiego Wschodu.
Konflikt Izraela z Iranem nie ustaje, wzajemny ostrzał trwa. Przypominamy też, że Donald Trump wciąż zastanawia się, czy USA powinny włączyć się do tej wojny. Pierwsze śmigłowce Apache trafiły do 56. bazy lotniczej w Inowrocławiu. Sprzęt został wypożyczony od amerykańskiej armii i teraz będą szkolić się na nim polscy lotnicy. Zaprezentował je wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W wystąpienie szefa polskiej obronności wsłuchiwał się nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
To ma być najszybciej realizowany kontrakt modernizacji polskiego wojska. Docelowo do naszej armii ma trafić 96 śmigłowców Apache. Prezentowany sprzęt został wypożyczony od armii amerykańskiej i będzie wykorzystywany do szkolenia.
W Stanach odbywa się szkolenie z umiejętności posługiwania się, poruszania się, latania śmigłowcami Apache. A w Polsce będziemy szkolić się już z taktyki, z przygotowania do działań operacyjnych.
Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, 96 nowych śmigłowców trafi do polskiej armii za 3 lata.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Za nami najbardziej tragiczny weekend w Tatrach od początku roku. Po polskiej i słowackiej stronie zginęło lub zmarło w sumie 7 osób. Wśród ofiar, jak podawaliśmy, była znakomita himalajstka Krystyna Palmowska. Przyczyną tych tragedii były upadki z wysokości i problemy kardiologiczne. Ratownik dyżurny TOPR Kamil Suder przypomina o podstawowych zasadach wychodzenia w wysokie góry.
Na pewno zawsze musimy się przygotować stosownie do aktualnych warunków. Jeśli mamy mieć upalny dzień, nakrycie głowy, odpowiednia ilość picia, żeby ten organizm nawadniać i zawsze wycieczkę dostosowywać do swoich umiejętności. Jeśli z drugiej strony mamy zamiast ładnej pogody, wiemy, że mają przyjść burze, no to planujemy wycieczki takie, które zakończą się przed tym załamaniem pogody, czyli albo idziemy bardzo wcześnie w góry, albo planujemy po prostu krótkie wycieczki, z których bardzo szybko będziemy w stanie wrócić na dół.
Bądźcie ostrożni na górskich szlakach. Wracamy teraz do wtorkowej porannej rozmowy w RMF FM. Scenariusz, w którym prawica wróci do władzy i w kwestii sądownictwa nic się nie zmieni, jest bardzo możliwy. Komentował na antenie RMF FM profesor Marcin Matczak.
Jest pewną ironią, to, że Prawo i Sprawiedliwość zniszczyło mechanizm, który daje legitymację także ich własnemu prezydentowi. I to powoduje, że jak powiedziałem, to będzie słaba prezydentura, to będzie prezydentura, która będzie cały czas kwestionowana, a to w państwie, które potrzebuje, zwłaszcza w sytuacjach problemów z bezpieczeństwem, silnej władzy, jest tragedia.
No ale pytanie jest takie. Pan powiedział, że możemy je podważyć później, panie profesorze. To znaczy, że możemy sobie wyobrazić sytuację, że wygrywa kiedyś, a na pewno ktoś inny kiedyś wygra, co do tego nie ma żadnego sporu. Wygrywa jakaś obecna, no obecnie to jest koalicja, ale jakaś opozycja, tak, liberalno, na przykład liberalna, albo nawet lekko konserwatywno-liberalna, i ona mówi, teraz orzekamy, że tamta decyzja była nieważna i co, prezydent, już były na przykład prezydent Karol Nawrocki nie będzie już prezydentem? Nie będzie uważany, jego pan, decyzje nie będą prezydenckie?
Zadaje mi pan pytania, na które ja nie mam odpowiedzi. Ja rozumiem absurd całej tej sytuacji. Po prostu jest tak w prawie, że istnieje pewnego rodzaju ciąg decyzji, których jedna legitymizuje drugą. My to wiemy już od, nie wiem, co najmniej od Hansa Kelsena. To znaczy, że jest jakby norma wyższego rzędu, która daje prawo, kompetencje do działania, i jeżeli jest problem z tą normą wyższego rzędu, no to później te normy niższego rzędu także są podważalne. Ale jest też życie. I po 7 czy 8 latach, kiedy to życie się będzie toczyło i będziemy mieli jeszcze więcej tak zwanych neosędziów, niewłaściwie powołanych, będziemy mieli tych mianowań bardzo dużo, to pewnie społeczeństwo powie, nie, no mamy dość, trzeba to zostawić. Ale jeżeli druga strona obejmie władzę z odpowiednią siłą, to nigdy nie wiadomo, czy tego nie zacznie kwestionować. Dlatego, że tutaj robi się sytuacja oko za oko, które, jak wiadomo, najczęściej prowadzi do ślepoty. To znaczy sytuacja taka, jeżeli wyście to zrobili, no to my teraz musimy to skręcić, no, prawda?
Jeszcze bardziej.
I to jest sytuacja tak zwanego zabójczego precedensu. To jest spirala, która schodzi w dół i w dół i nie wiadomo, gdzie jest koniec. Bo jeżeli na przykład nastąpi sytuacja naprawdę poważnego kryzysu i dajmy na to jakaś trzecia partia przejmie w Polsce władzę, to ona powie, skoro oni tak robili, no to dlaczego my tak nie możemy robić? Niestety tak jest. Mamy takie historie, w których autokraci podejmowali decyzje, uzasadniając je tym, że wcześniej ludzie także podejmowali takie decyzje. Na przykład w Republice Weimarskiej pewne decyzje kanclerza po 1933 roku
były demokratyczne.
Tak, ale były uzasadniane wcześniejszymi decyzjami prezydenta Eberta, którego nie traktujemy jako, nie wiem, wielkiego przestępcy. Czyli jest niestety tak, że jeżeli wcześniej Jarosław Kaczyński, a później Donald Tusk, a później jeszcze ktoś inny podejmują decyzje w tej lawinie, w tej spirali, która wchodzi w dół, to kiedyś na samym końcu przyjdzie, nie wiem, Grzegorz Braun albo Sławomir Mentzen i powie, a dlaczego nie zejść jeszcze niżej?
No to właśnie, skoro już jesteśmy przy Grzegorzu Braunie, obawia się pan, panie profesorze, że Grzegorz
Oczywiście,
Braun
że tak.
może dojść do władzy?
Nie sądzę,
znaczy,
że...
nie jest samodzielny byt, jako część koalicji.
Tak, uważam, że generalnie tendencja, która jest nie tylko w polskim społeczeństwie, jest tendencją prokonserwatywną. Ludzie nie radzą sobie z chaosem świata, który jest coraz bardziej złożony, i dlatego głosują na polityków, którzy grają rolę surowych ojców, którzy są w stanie sygnalizować społeczeństwu, ja przywrócę ład i porządek.
Panie profesorze, ale czy Grzegorz Braun jest rzeczywiście surowym ojcem, czy jest performerem, który biega, łamie, gasi i tak dalej?
Ale postrzeganie w polityce jest ważniejsze niż rzeczywistość. Wie pan, jak pan wie, Grzegorz Braun kiedyś nie nosił brody.
Tak.
Prawda? Kiedy on zapuścił tę brodę i ma te rogowe okulary, ja zastanawiam się, jaką rolę on odgrywa. On wygląda jak mój ojciec, a jest kilka lat starszy ode mnie. Prawda? Więc to jest performance. On tym swoim głębokim głosem mówi Polsce szczęść Boże po to, żeby ludzie wyobrazili sobie postać surowego ojca, który przywraca dawny porządek. I to działa, dlatego że zwłaszcza wśród ludzi młodych, zaskakujący sposób. Dlatego że to są często ludzie, którzy widzą, że świat jest chaosem i potrzebują kogoś, kto obiecuje, że go uporządkuje.
Ale to jest sztuczny porządek. W Polsce porządek był taki, że prezydent Lech Kaczyński zapalał hanukowe
Oczywiście.
świece,
wie pan,
a Grzegorz Braun biega z gaśnicą i je gasi. No, nie wiem jak u pana, u mnie w domu nikt gaśnicą nie gasi świec.
Ale proszę zwrócić uwagę, że posługiwanie się różnego rodzaju gadżetami w świecie, który oparty jest na interpretacji obrazów, jest pewnego rodzaju sztuką. Prezydent Argentyny występował z piłą, prawda?
Tak, to prawda.
Ja przed tymi wyborami napisałem taki tekst, w którym zastanawiałem się nad tym, jaki gadżet może zaprezentować strona liberalna. I właściwie nic mi nie przychodziło do głowy, no bo co mógł jako swój gadżet sprawnościowy, czyli taki, który pokazuje, że ja mogę zmienić świat. Bo wie pan, piła zmienia świat, prawda? Gaśnica zmienia świat. Coś się paliło, jest zgaszone. Coś było, teraz jest ucięte. Jakby co może, nie wiem, liberalny prezydent czy kandydat na prezydenta jak Rafał Trzaskowski przedstawić jako swój gadżet?
No, platformę ze satanistami na przykład.
myślałem, że może gramofon, ale ta platforma to jest coś zupełnie, to już coś zupełnie innego. To jest przykład dla mnie absolutnie szokującej, nie wiem jak to nazwać, niefrasobliwości. Wie pan, mamy sytuację, w której cała strona prawa buduje swoją narrację na tym, że druga strona chce zniszczyć porządek normatywny, że zagraża podstawowym wartościom i oto na Paradzie Równości, która powinna być świętem ważnych wartości, takich jak tolerancja, takich jak otwartość, takich jak równość, ktoś, akurat nie miasto, bo to fundacja podejmuje decyzję o tym, przyjmuje, no nie wiem, mam nadzieję, że performerów, prawda? Czyli nie rzeczywistych satanistów, ale kto wie, i nagle idzie w świat obraz, który jest prezentem dla prawej strony, który powoduje, że ludzie, którzy mieszkają w tak zwanej Polsce powiatowej, mówią sobie, co tam w tej Warszawie się dzieje, prawda? Bo jeżeli widzą faceta, który zamiast rogów ma dziecięce nóżki, no to sobie myślą, ci ludzie powariowali. I to jest poważna kwestia. I to jest bardzo poważna kwestia, bo jeżeli ktoś nie rozumie, jak działa świat symboli i myśli, że to jest śmieszne, to głęboko się myli. Po prostu ci ludzie, którzy patrzą na to z zewnątrz, którzy mają podejście jakieś tam konserwatywne, a większość polskiego społeczeństwa jest konserwatywna, mówią sobie, nie, nie, tak nie można.
Proszę, ale ja jestem z Warszawy. Myślę, że jestem bardzo w pewnych kwestiach otwarty, także na Marsz Równości, ale pomysł, żeby ktoś mi się prezentował z nóżkami płodu czy dziecka, no przekracza moją wyobraźnię. To nie jest coś, co jest w ogóle w jakikolwiek sposób śmieszne.
Ale proszę zwrócić uwagę, że to świadczy o tym, że ludzie promujący wartości liberalne czy lewicowe jakby w ogóle nie mają zrozumienia dla tego, jak bardzo ważne jest to, żeby promować je w sposób uwspólniający nasze patrzenie, a nie oddzielający nas. Znaczy, to jest tak naprawdę kpina z ludzi, którzy mają inny pogląd. To jest kabaret w pewnym sensie robiony sobie z wartości.
Ale z części swoich wyborców, bo wyborcy koalicji także są często wierzący.
I później ktoś się dziwi, dlaczego tak łatwo jest kandydatowi konserwatywnemu, który ma wiele za uszami, którego prywatna moralność budzi pewne wątpliwości, jednak występować jako obrońcy wartości, które upadają, bo jeżeli te obrazki tego, jak on się tam nazywał, aborciela, prawda, czyli, tak, czyli postaci, która jeszcze reklamuje jak gdyby przy okazji całej tej, prawda, manifestacji satanistycznej aborcję, jest prezentowana jako element Parady Równości, no tak jak mówię, to jest prezent dla prawej strony po to, żeby pokazać, oni wszyscy powariowali, trzeba z tym zrobić porządek.
Ale od jakiegoś czasu ja cały czas słyszę, że strona liberalna powinna się zastanowić nad tym, nad swoimi wartościami, nad tym, co ma zrobić, tylko na razie ja nie widzę żadnej poważnej debaty, na przykład nad odpowiedzią na pytanie, jakie błędy, choćby w tej sprawie, popełniono w trakcie tych wyborów.
Wie pan, ja myślę, ja się nad tym ostatnio zastanawiałem, napisałem tekst, który będzie w Gazecie Wyborczej dotyczący pewnej porażki w walce na symbole właśnie i wydaje mi się, że podstawowym problemem jest to, że nieco łatwiej jest promować wartości konserwatywne dzisiaj, bo się je promuje strachem, a strach jest bardzo łatwo wywołać. Wartości liberalne są trochę bardziej złożone i są bardziej letnie. To jest tak, że tolerancja czy równość nigdy nie będzie działała tak mocno jak nienawiść. Moim zdaniem trzeba, jeżeli chodzi o wartości liberalne, po prostu usiąść i wspólnie się nad tym zastanowić. Ja uważam, że generalnie tak jak państwa autorytarne prowadzą propagandę w celu promocji swoich wartości, państwa liberalne powinny utworzyć, nie wiem, Fundusz Wolności, który powinien sponsorować i płacić najlepszym specjalistom od opowiadania historii i promowania idei, po to, żeby zbudować pewnego rodzaju komunikację związaną z wartościami liberalnymi.
Całej rozmowy z profesorem Marcinem Matczakiem, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.